To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
Czy Erdogan naprawdę ma już wygraną w kieszeni?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Ja nazywam się Łukasz Grzymisławski, a państwa i moim gościem w podcaście 8.10 jest dziś Marcelina Szumer-Brysz, korespondentka wyborczej w Turcji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W poprzedni weekend Recepowi Tayyipowi Erdoganowi zabrakło do zwycięstwa w pierwszej turze ułamka procentu głosów. Po raz pierwszy, odkąd Turcy wybierają prezydenta w głosowaniu powszechnym, potrzebna jest druga tura. Odbędzie się 28 maja. Erdogan, który w pierwszej turze uzyskał dokładnie 49,5% głosów, zmierzy się w niej z Kemalem Kılıçdaroğlu, kandydatem aż 6 opozycyjnych partii, na którego zagłosowało niespełna 45% Turków. Czy wynik tej drugiej tury, jak uważa wielu analityków, jest rzeczywiście przesądzony?
Naprawdę trudno powiedzieć, dlatego że również wynik pierwszej tury wydawał się przesądzony, a przyniosła ona sporą niespodziankę. Także tutaj nikt jeszcze nie składa broni. Kılıçdaroğlu, który prowadził taką, wszyscy to podkreślają, kampanię miłości, zgody, łączenia wszystkich ludzi i prawda, kochajmy się. Teraz trochę zmienił ton i walcząc o nacjonalistycznych wyborców, bardzo, bardzo ostro tutaj wszedł w ostatnich dniach z taką kampanią. Parę dni po wyborach nic się nie działo specjalnego, a teraz jednak tego jest więcej i on teraz przyjął taki mocny głos pod tytułem, delikatnie, elegancko mówiąc, wyprośmy stąd uchodźców, wyślijmy ich do domu. Czy naprawdę chcecie, są takie plakaty Kemala Kılıçdaroğlu typu, czy naprawdę chcecie, żeby oni tu zostali, więc wybierzcie mądrze, wybierzcie dobrze, czy naprawdę chcecie mieć coś do czynienia z ludźmi, przez których ginęli nasi ludzie, to jest taki przyczynek do tego, że z partii Hudapar, którą się oskarża o związki z terroryzmem wszelkiej maści, z Hamasem, kilku, chyba czterech deputowanych weszło do parlamentu dzięki temu, że się zbratali z AKP. Więc to są takie przepychanki teraz. To jest taki też przyczynek do tego, że AKP przez cały czas, Erdoğan przez cały czas podkreślało, że z kolei CHP, czyli Kemal Kılıçdaroğlu, dogadało się z kurdyjską HDP. Więc HDP jest oskarżana o terroryzm, jedni i drudzy oskarżają się o terroryzm w tej chwili i jest naprawdę spora walka o głosy. Ja bym nie powiedziała, że jest to kompletnie przesądzona sprawa, nie jest to takie oczywiste, natomiast rzeczywiście czuć takie zmęczenie i bardzo duże rozczarowanie po stronie ludzi, którzy popierali opozycję i opozycyjnego kandydata, że ta zjednoczona opozycja, że na Kılıçdaroğlu głosowali ludzie, którzy normalnie by na niego nie zagłosowali, gdyby ich partie wystawiły swoich kandydatów, czyli ludzie z i partysy, którzy w poprzednich wyborach głosowali na Meral Akşener, swoją liderkę tej partii, tym razem zagłosowali na Kılıçdaroğlu i się, brzydko wyrażę, przejechali. Znaczy przejechali w takim sensie, że spodziewali się, jednak te sondaże dawały wygraną i to w pierwszej turze, prawie wszystkie, a stało się inaczej. Natomiast tutaj sprawa nie wydaje się jeszcze do końca przesądzona. Ta walka rzeczywiście do końca trwa, ale już z innymi, że tak powiem, z mniejszymi nadziejami niż przed pierwszą turą.
No tak, ta krytyka pod adresem Kılıçdaroğlu była pełna goryczy, faktycznie. Wystawmy butelkę orężady, zamiast niego ma większe szanse, by wygrać, pisali wyborcy opozycji w mediach społecznościowych po pierwszej turze. Ale czy Kılıçdaroğlu zasłużył sobie na tak ostrą krytykę? Prowadził w końcu w powszechnym odczuciu dosyć pomysłową kampanię w mediach społecznościowych?
Myślę, że nie zasłużył na tę krytykę w takim sensie, że ich możliwości dotarcia opozycji do wyborców były znacznie mniejsze niż możliwości dotarcia do wyborców strony tej rządowej czy popierającej Erdoğana. W momencie, w którym większość jednak mediów jest skoncentrowana w rękach tych rządowych, to jednak Kemal Kılıçdaroğlu ze swoim przekazem nie był w stanie po prostu dotrzeć do wielu ludzi. Dzisiaj czytałam o tym ciekawą taką analizę przed paru dni. To było pytanie, które zadawała sobie cała Turcja. Dlaczego ludzie z regionów dotkniętych trzęsieniem ziemi, lutowym trzęsieniem ziemi, zagłosowali jednak w większości na AKP, oprócz Adany, oprócz chyba Mersyn, oprócz tam jeszcze Hatay, tam łeb w łeb, czy Iskenderun, głosy się rozłożyły, ale w pozostałych regionach Erdoğan jednak znaczącą przewagę uzyskał. I teraz pytanie, jak to się stało? Dopuścili do tego, że Czerwony Półksiężyc sprzedawał krew, sprzedawali namioty, nie dotarli na czas, zginęło tyle ludzi, a oni jednak głosowali na Erdoğana. I dlaczego? No i powiedziane było, że po prostu Erdoğan im obiecał, że w ciągu roku wybudujemy wam domy i część tych domów już stoi, mimo że po prostu nawet inżynierowie czy badacze apelowali, żeby jeszcze tego nie robić, nie wiadomo jak długo będą trwały wstrząsy wtórne i tak dalej, no ale wiadomo było, że idą wybory i że nie ma po prostu tak czasu do stracenia. Te domy już stoją i ci ludzie widzą te domy. A obietnice Kılıçdaroğlu, który no oczywiście obiecał, że dostaną domy i tak dalej, częściowo w nie nie uwierzyli, a częściowo nie dotarły do nich nawet, dlatego że nie miały jak, że po prostu ten przekaz się w mediach nie przebił, bo nie miał szans, bo jeśli opozycyjnych gazet jest tylko kilka, a rządowe pokazują, jeśli pokazują Kılıçdaroğlu, to w jakichś kompromitujących sytuacjach, w jakichś wyrwanych z kontekstu wypowiedziach, no to trudno się spodziewać innej sytuacji.
No, wspominałaś o mediach. Erdoğan, zwłaszcza po nieudanym puczu w 2016 roku, rozpoczął niebywałą presję na media w Turcji. Według raportów międzynarodowych organizacji Turcja jest dziś największym więzieniem dla dziennikarzy wręcz. W jaki sposób ta połowa kraju niechętna obecnej władzy zdobywa w ogóle informacje? Jakie niezależne media nadal działają? Jaki mają zasięg?
To nie jest tak, że nie ma żadnych. Są gazety popierające opozycję, które mogą wyjść po prostu do kiosku pod domem i je sobie nabyć, więc to nie jest tak, że ich kompletnie nie ma. To nie jest tak, że wszystkie opozycyjne jakieś tam strony czy te popierające opozycje przeciwne Erdoğanowi zostały zamknięte. Nie. Natomiast ich działanie jest ograniczone, tak samo jak zdarzają się ograniczenia w dostępie do mediów społecznościowych. Tak, kiedy cokolwiek się dzieje, na przykład wszyscy się w niedzielę tą wyborczą spodziewali, że będzie blokowany Facebook, że będą blokowane media społecznościowe. Były nawet o tym duże artykuły, w których się wypowiadali eksperci, że to byłby zamach na demokrację i tak dalej. Do tego nie doszło, bo nie musiało. No, głosy wiadomo jak się rozłożyły, ale gdyby się rozłożyły inaczej, no to pewnie nie można by się było tego spodziewać, bo to się działo. Także tak jak mówię, no, opozycja jest tutaj mocno ograniczona w możliwościach swoich docierania do wyborców, zwłaszcza takich wyborców, których trzeba przekonać, no bo że wiadomo, Turcja, tak samo jak Polska, tak samo jak wiele krajów, są wyborcy, którzy zawsze popierają jakąś tam partię i zawsze będą ją popierać, nieważne co ona tam zrobi w sali, to z mlekiem matki, czy po prostu takim uwielbieniem darzą lidera. I tak samo jest AKP i tak samo jest CHP w Turcji. Tak samo z MHP, no każda, są stały elektorat, prawda? I tutaj chodzi o dotarcie do tych, których należałoby przekonać, że może jest inaczej, czy do tych niezdecydowanych. Zobaczymy, jak to się rozłoży w niedzielę. Tutaj no, wiele osób liczy na to i wszyscy czekają na to, co powie Sinan Oğan, czyli ten taki czarny koń poprzedniej pierwszej tury wyboru, który niespodziewanie uzyskał prawie ponad 5% głosów. I za kim on tak jakby się opowie, zdążył się już spotkać i z Erdoğanem, i z Kemalem Kılıçdaroğlu. Na razie jest taki zachowawczy w swoich wypowiedziach, nie wiadomo kogo poprze, choć tutaj bym też nie liczyła na to, że jego poparcie będzie dużą zmianą. To, że on się wypowie po którejś stronie, nie gwarantuje, że jego wyborcy zagłosują tak jak lider, dlatego że wielu pokazują to też sondaże sprzed kilku dni, w których okazało się, że jego głosy dzielą się tak, 25% jego wyborców zadeklarowało, że poprze Erdoğana, 25% jego wyborców zadeklarowało, że poprze Kılıçdaroğlu, a część jest niezdecydowana jeszcze, a część zamierza oddać nieważny głos. Więc tutaj też nie można jakoś przesądzać, nawet jeśli on się z jakimś opowie, jak te głosy się rozłożą. Więc no, naprawdę wszyscy tutaj niecierpliwie czekamy na niedzielę.
W kraju takim jak Turcja, z populacją przekraczającą grubo no, 80 milionów ludzi, ta frekwencja wyniosła 88%. To jest na pewno rekord w historii tego kraju. Czy to znaczy, że Turcy rzeczywiście uważają, że to były najważniejsze wybory na świecie w tym roku?
Nie do końca, dlatego że frekwencja w wyborach w Turcji zawsze jest wysoka. W minionych wyborach owszem to nie było 88%, tylko 83%, ale umówmy się, 83% to w wielu krajach, choćby w Polsce, jest absolutnie nieosiągalny niemożliwy do osiągnięcia rezultat, bo tylu osobom się po prostu do urn wyborczych iść nie chce. A w Turcji jest inaczej i to nie jest nawet tak, ponieważ tutaj jest taki obowiązek wyborczy, trzeba się liczyć z jakimś mandatem karnym, jeśli się nie zagłosuje. Nie jest specjalnie jednakowoż wysoki, w każdym razie w poprzednich wyborach. Nie pamiętam, że sprawdzałam tę kwotę, ale ona nie była jakaś taka nie do pozbierania się, że tutaj kwestia, że idę głosować, bo inaczej górę pieniędzy stracę. Nie. Nie jest to też jakoś egzekwowane mocno. Ci ludzie po prostu uważają, że to jest ich obowiązek, że to jest ich przywilej, że tak trzeba, więc tutaj jednak to przywiązanie do demokracji, jakkolwiek byśmy jej nie rozumieli, czy możliwości, że po prostu wyboru, czy poczucia, że to jest mój obowiązek, to decyduje i to pcha Turków do urn, bez względu na to, czy to są wybory nazywane wyborami stulecia, czy to są wybory sprzed 5 lat, tak? Bo ta frekwencja naprawdę tym razem była wyjątkowo wysoka, ale ona jest zawsze wysoka.
Turcja z jednej strony, trzeba przyznać, gra rolę regionalnego mocarstwa pod rządami Erdoğana, ale z drugiej strony jest pogrążona w długotrwałym kryzysie ekonomicznym z inflacją już od dawna kilkudziesięcioprocentową. Czy rząd Erdoğana ma jakiś jasny pomysł, jak wyprowadzić kraj na prostą?
Trudno powiedzieć, naprawdę. Ja takiego pomysłu nie widzę, ale ze mnie żaden ekonomista, prawdę powiedziawszy, więc trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście ta kwestia ekonomii, problemów się w kampanii pojawia, ale ona się pojawia raczej z drugiej strony, że opozycja bardzo mocno akcentowała problem cen i inflacji i tak dalej, a Erdoğan na to po prostu podwyższał pensje, podwyższał emerytury, podwyższał średnią krajową, obiecywał podwyżki urzędnikom i to była tak jakby jego odpowiedź na argumenty opozycji, że w kraju jest drogo, że to jest po prostu ludzkie pojęcie przechodzi, że ludzie, nie wiem, którzy kiedyś kupowali 5 kilo pomidorów na bazarze, kupują teraz 5 sztuk, z czego Turcy taki śmiech przez łzy trochę, ale rzeczywiście były takie momenty i dyskusje, gdzie to kupować, żeby jeść, czy tak jak opowiadała moja przyjaciółka, nauczycielka z Nadmorza Czarnego z Samsunu, że częściej uczniów w takiej wiejskiej szkole ucząca, że częściej uczniów do miesięcy nie jadła mięsa, czy nie jadła wędlin, bo po prostu nikogo na to nie stać, że nikogo, ale jest wiele rodzin, których w tej sytuacji ekonomicznej na to nie stać. Jak wydaje mi się, że jakiegoś jasnego planu, jak to zmienić, nie ma. Co więcej, wielu ekonomistów i wielu politologów ma obawy i wielu po prostu ludzi, wyborców tutaj, czy opozycyjnych. Tu również mówię głównie o moich znajomych i o tym, co oni tam sobie piszą na Facebooku, czy o czym między sobą rozmawiają. Były naprawdę kluczowe, żeby zrozumieć nastroje w kraju, że po prostu kryzys jest u bram, że potężne kopnięcie kolejnego kryzysu jest u bram i że ono nastąpi bez względu na to, kto wygra, że po prostu w kasie państwowej są pustki, że zadłużenie jest potężne i że po prostu to wszystko nie wygląda dobrze i nieważne, kto wygra, to ten kryzys będzie i tylko pytanie, kto będzie po prostu musiał sobie z nim radzić i jak tego dokona. Dotychczasowe pomysły Erdoğana, przynajmniej w opinii ekonomistów, się nie sprawdziły. To mam tu na myśli permanentne obniżanie stóp procentowych, które miało lirę wzmocnić, a w konsekwencji doprowadziły do tego, że tak słaba w stosunku do dolara nigdy jeszcze nie była.
Erdoğan jest przedstawiany na Zachodzie jako jeden z tak zwanych silnych ludzi światowej polityki, obok na przykład Benjamina Netanyahu czy Viktora Orbana. On konsekwentnie zamienia demokratyczne państwo w miejsce tak skonstruowane, by raz zdobytej władzy już nigdy nie oddać. Ale bilans jego ponad 20-letnich rządów dla samych Turków nie może być jednoznaczny, skoro cieszy się takim poparciem jednak cały czas. Co mu się udało osiągnąć w tym czasie?
Udało mu się osiągnąć bardzo wiele i mówią to niechętnie, przyznają to również jego przeciwnicy, czy w kraju, czy na Zachodzie. Przeciwnicy w kraju oczywiście kręcą nosem, mówiąc, że nie wiem, pieniądze wydane na drogi, mosty i autostrady trzeba było wydać na szkoły i pomoc młodzieży, a te wydane na kolejne meczety, na coś tam innego. Ale niewątpliwie osiągnął bardzo wiele i bardzo wiele osiągnął już tak jakby na samym początku swojej politycznej drogi, kiedy jeszcze był burmistrzem Stambułu, pierwszym burmistrzem Stambułu wybranym z ramienia partii islamistycznej. I tak naprawdę to, co zrobił w mieście i jak rozwiązał jego problemy, utorowało jego drogę później do tej kariery politycznej, również na tych wyższych szczeblach, ponieważ tam były rozmaite problemy, nie wiem, nie z miasta nie wywożono śmieci, wszędzie zalegały śmieci, w mieście nie było wody pitnej, trzeba było kupować wodę w butlach, znaczy do tej pory w Turcji też to nie jest tak, że tam pije z kranu, raczej się kupuje w takich baniakach dużych, no ale masę takich bieżących problemów dotyczących życia w mieście rozwiązał nie kto inny jak Erdoğan i później to samo przeniósł na te wyższe szczeble i jednak rozwój, krok, który zrobiła Turcja, czy to jak ona teraz wygląda, to jest zawsze śmieję z tego, że kiedy sympatycy AKP mi mówią, bo u nas kiedyś nie było centrów handlowych, a teraz są takie piękne centra handlowe, także to jest śmieszne trochę, że groteskowe, że ludzie, którzy zasadniczo kupują na bazarach, bo ich nie stać na to, żeby kupować w centrach handlowych, cieszą się, że mają centra handlowe i to w jakimś sensie wydaje mi się, jest taką przenośnią, czy gdzieś tam pokazuje, że Erdoğan w jakimś sensie no, spełnił marzenia tych ludzi o życiu, byciu dumnym z tego kraju, życiu w kraju, który ma, nie wiem, swój lotniskowiec, czy życiu w kraju, który ma swój samochód elektryczny, życiu w kraju, w którym mimo, że nigdy sobie nie będą mogli nawet pozwolić na zakup tego samochodu, ale w jakimś sensie w te nuty patriotyczne, dumy narodowej uderzając, naprawdę udało mu się zbudować spory elektorat, ale też warto pamiętać, że to nie jest tak, że ten Erdoğan się wziął znikąd, on jest produktem, no źle to brzmi, ale wyrósł z partii, wychowankiem Necmettina Erbakana, który również rządził przez wiele lat, bo to nie jest tak, że często się ludziom wydaje, że w tej Turcji to rządził Atatürk, potem długo nic, a potem Erdoğan. No to nie do końca tak. To nie jest też tak, że przez lata całe rządziła CHP, czyli opozycyjna, w tej chwili opozycyjna, kemalistyczna partia, ta Atatürkowa. Przez większość czasu, ostatnio nawet też czytałam takie zestawienie, w Turcji wbrew pozorom rządziły partie, którym bliżej do tej idei Erdoğana, znaczy partie takie, może nie narodowościowe, ale partie z takim backgroundem prawicowym, prawicowym, religijnym, a nie ta kemalistyczna CHP, więc ten Erdoğan się nie wziął znikąd. On tak jakby zgarnął głosy wyborców, tych, którzy wcześniej przez lat 20 rządzącego z przerwami w różnych okresach Erbakana popierali, więc to też nie jest tak, że on po prostu kompletnie się znikąd wziął i nagle ludzie zaczęli uwielbiać i na niego głosować, no po prostu przejął tę schedę. Natomiast rzeczywiście zrobił to no, z polotem i fantazją i w taki sposób, że przecież przez wiele lat go podziwiali również politycy Zachodu, obserwując no, to, co robi, jak robi. To się trochę zmieniło w ostatnich latach. Czy zawsze miał taki plan? Trudno powiedzieć. Być może, znaczy, patrząc na to, co się dzieje teraz, należałoby stwierdzić, że chyba tak.
Powiedz mi, co z tą świeckością Republiki Tureckiej, bo wspominałeś, Erdoğan jest oczywiście politykiem konserwatywnym i kładącym nacisk na wartości religijne, ale to jednak cały czas jest państwo, które raczej nie jest skłonne do przyjęcia ostrzejszej formy jakiegoś porządku publicznego zorientowanego na zasady religijne.
Jest sądzę. To znaczy, to jest tak, że kiedy AKP przejmowała władzę w 2002 roku, największym strachem był sporządzony wtedy taki sondaż, pierwszy w ogóle w historii Turcji, ogólnokrajowy, potężny sondaż, w którym na zlecenie właśnie AKP przeprowadzony zapytano, czego ludzie się boją, czego oczekują od ich partii. No i wtedy głównymi punktami, czy te największe obawy Turków, to były, że Erdoğan każe kobietom siedzieć w domu, zakaże im nosić chusty i wprowadzi szaria. W związku z tym przez pierwsze dwie kadencje, bo pamiętajmy, że Erdoğan najpierw był premierem, a dopiero później prezydentem, w ogóle te tematy jakby religijne zostały kompletnie odsunięte. Zajęto się rozwiązywaniem problemów państwa, problemami gospodarczymi, właśnie budowami tych dróg i mostów i tak dalej. Gdzieś ta religia, może praktykowana i coraz bardziej widoczna w przestrzeni publicznej, była gdzie indziej, czym również Erdoğan zaskarbił sobie zaufanie wielu ludzi, którzy wcześniej się go bali. W tej chwili po 20 latach, no wiadomo, że wygląda to już nieco inaczej i to przywiązanie swoje do religii Erdoğan przecież na każdym kroku potwierdza. Ministerstwo do spraw religii, tak zwane Diyanet, jest tutaj jednym z najbogatszych urzędów, dysponujących własnymi finansami, własną fundacją, nawet własnymi ekipami poszukiwawczymi, tak, bo no, kiedy obserwowało się kto pracuje na gruzach, próbując wydobyć ludzi z podzawalonych budynków na miejscu trzęsienia ziemi, no to były tam również ekipy poszukiwawcze Dianetu, czyli Ministerstwa do Spraw Religii. To trochę brzmi absurdalnie, ale tak właśnie jest. No i ludzie rzeczywiście wiele zrobili, żeby ten islam w kraju zaistniał. Liczba szkół religijnych, czyli szkół typu Imam Hatib, tutaj się no, po prostu cudowne rozmnożenie ich nastąpiło. Natomiast no, nie wygląda na to, wszyscy mają nadzieję, choć gdzieś w tyle głowy obawy są, żeby jakieś tutaj widoczne zaostrzenie kursu takie typu, że wprowadzimy teraz przepisami prawa, czy zmienimy konstytucję w sposób, który by tutaj coś ostrzej religijnie robił, chociaż możliwość, tak, czy pozwolenie na noszenie chust się w konstytucji ostatecznie ma znaleźć albo już znalazło, tak, także tutaj nie nakaz, ale że tak powiem niemożność wprowadzenia zakazu innymi przepisami. Również wprowadzone tuż bezpośrednio przed wyborami jako ukłon w stronę konserwatywnych wyborców.
Zastanówmy się przez chwilkę, gdyby jednak Kılıçdaroğlu wygrał tę drugą turę, to co by się zmieniło w relacjach Turcji z Unią Europejską, z Ukrainą, z Rosją, z Bliskim Wschodem? Jak to mogłoby wyglądać w skrócie?
Również trudno powiedzieć, dlatego że przez chwilę rzeczywiście Kılıçdaroğlu był kreowany na tego, który przez Europę, znaczy takie nadzieje były, że może z nim się będzie jakoś łatwiej dogadać, że on tutaj coś zrobi inaczej, ale jakoś tej gwarancji nie ma. Nie byłam też pewna, jak on się zachowa. Znaczy w tej chwili potężne zarzuty i potężne działa są jakby wytaczane przeciwko Kılıçdaroğlu, właśnie jako przeciwko temu, który się dogada z Zachodem, sprzeda Turcję Zachodowi. To jest tutaj zawsze bardzo nośny temat i ten się trochę jak w Polsce, podziw w stosunku do Ameryki miesza się z niechęcią w stosunku do Ameryki i po prostu tak to tutaj wygląda. I czy ewentualne zwycięstwo Kılıçdaroğlu coś by rzeczywiście zmieniło w relacjach z Zachodem, nie wiadomo. Na pewno musiałby przynajmniej częściowo spróbować wywiązać się ze stosunku do wyborców swoich z obietnic dotyczących odesłania Syryjczyków do domu, co technicznie nie jest wcale takie łatwe, no bo ostatecznie przepisy międzynarodowe o uchodźcach czy o osobach mających ochronę w kraju, do którego uciekły, z kraju, w którym toczy się wojna, Turcji obowiązują, więc to nie jest tak, że gdyby Kılıçdaroğlu wygrał, no to wpakowałby po prostu 5 milionów czy 3 miliony Syryjczyków do autobusów i odesłał do kraju. Na pewno i mówił o tym, zamierzał podjąć rozmowy z Basharem al-Assadem. Czy i w jaki sposób to by się stało, trudno powiedzieć. No być może trochę tutaj, przynajmniej na początek, tak sobie wyobrażam, swoich rządów, trochę by odpuścił i poluzował i dał się ludziom poczuć trochę bardziej wolnymi i swobodnymi, obiecywał zniesienie przepisów między innymi o obrazie prezydenta, czyli tych w związku z którymi no, parę tysięcy czy tam tysiąc ileś osób w Turcji usłyszało wyroki, a jeszcze więcej usłyszało zarzuty, no czczono ich z tych zarzutów, ale to rzeczywiście jest taka kontrowersyjna historia, co jest, a co nie jest obrazą prezydenta. Natomiast no, te zagraniczne relacje jakby wyglądały, no to naprawdę trudno wyrokować.
A bez jeszcze na koniec, czy wydaje ci się, że łatwiej zrozumieć sytuację w Turcji społeczno-polityczną, można porównać ją do tego, co się dzieje w Polsce w jakiś łatwy sposób, czy to jest zbyt daleka analogia?
To jest duże uproszczenie i ono jest, znaczy to aż kusi człowieka. Ja wiem o tym dlatego, że kiedy publikuję jakieś artykuły o sytuacji w Turcji, to zwykle czytam w komentarzach pod nimi, że o, no to zupełnie jakby tylko wystarczy kraje zamienić nazwiska liderów i nazwy partii, a w zasadzie nawet nie, no bo Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, wiadomo. Natomiast to jest jednak troszeczkę za duże uproszczenie. Tutaj myślałam o tym też przy okazji takiego komentarza, polskiego komentarza pod artykułem, że a no to teraz jak narodowie czy Sinan On opowie się za AKP, no to już w ogóle przegrana sprawa dla CHP. No nie, z tego powodu, że tak jakby tutaj w Turcji prawie wszystkie partie, oprócz partii zapleczem kurdyjskim, czyli oprócz HDP, no to prawie wszystkie partie w zasadzie są partiami nacjonalistycznymi. To nie jest tak, czyli u nas to, co nacjonalistyczne, automatycznie kojarzy się z prawicą. Tutaj jest inaczej. Tutaj partia MHP, która jest koalicjantką partii Erdoğana, czyli partii AKP, to jest partia nacjonalistyczna, wywodzą się z niej zresztą szare wilki, które tutaj terroryzowały w latach 90. i wcześniej krajobraz tureckiej sceny politycznej, ale CHP, czyli ta partia, którą teraz uważamy za partię liberalną, to w takim rozumieniu naszym ona jest liberalna, dlatego że jest opozycyjna w stosunku do AKP, ale ona jest partią kemalistyczną, która wśród swoich głównych założeń, ma takich 6 swoich założeń tam przez Ataturka i jego ludzi wskazanych, 6 głównych kierunków, którymi podąża w swojej polityce i którymi się kieruje. I jedną z nich jest nacjonalizm. Więc to nie jest tak, tutaj w zasadzie każdy jest nacjonalistą, no albo prawie każdy. Więc to są bardzo trudne do przełożenia sprawy. I jeszcze jedna historia, bo też się nad tym zastanawiałam wielokrotnie, jest taka, że u nas jednak jakby agresja mimo wszystko, czy jakaś niechęć taka wzajemna jednych do drugich wydaje się większa niż w Turcji. To znaczy tutaj oczywiście jest tak, że ludzie, część ludzi popiera i bardzo mocno tak całymi sobą popiera jakąś jedną z opcji politycznych, ale to nie znaczy, że nie pójdzie za chwilę na kawę po turecku, czy nie napije się herbaty z tymi, którzy popierają drugich. Ja mam przyjaciół bardzo bliskich, którzy są politycznie kompletnie od siebie oddaleni. Ich liderzy tam po prostu się za włosy i fraki biorą i nienawidzą, a ci ludzie są w stanie razem funkcjonować. I oczywiście tuż w tym przedwyborczym czasie widać trochę więcej tej agresji, trochę więcej tej niechęci i jakichś przepychanek i popychania się i nie mówię, że napadania na siebie z kijami bejsbolowymi. I widać tego więcej, ale mimo wszystko ci ludzie, przynajmniej takie jest moje wrażenie, są w stanie ze sobą potem funkcjonować i jakoś, nie wiem, nie obrażając się, czy nie obrażając się na siebie i tam, że byłby jakiś dobry trop ewentualnie i dla nas.
No tak, mając nadzieję, że jednak Turcy pogodzą się ze swoimi własnymi wyborami, będziemy kończyć. Druga tura wyborów prezydenckich, przypominam, 28 maja, w najbliższą niedzielę. Zapraszam na wyborczą.pl do śledzenia tego, co się dzieje w Turcji. Ja nazywam się Łukasz Grzymisławski, a Państwa i moim gościem była dzisiaj Marcelina Szumer-Brysz. Bardzo dziękuję.
Ja bardzo dziękuję.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.